A dzisiejszy temat, bracia i siostry, może was lekko zaszokować. Zaszokować może, tak powiem, zaszokować może protestantów. Pobożnych protestantów. Już powiem dlaczego. Otóż chciałbym dzisiaj mówić na temat naszej matki w niebie. Podoba wam się temat?
Bardzo.
Na temat naszej matki w niebie będę mówił. Nie wiem, czy wiecie o czym, jak wiecie, to nie mówcie, nie przydajcie wypadków, Agnieszka pewnie wie, ale mamy matkę w niebie, słuchajcie. I to wiecie, że od razu mówię, dla katolików, dla większości oczywiście to nowe, no tak, oczywiście, no, matka w niebie, królewo niebios, no, królewa Polski czeka na nas i tak dalej, modlimy się do niej po twoją obronę. Nie. Zupełnie o tym nie mówię. Nie mówię ani o Marii, ani o królowej niebios. No ale przeczytamy może fragment i zobaczymy, o czym chcę mówić. No więc otwórzmy list do Galacjan. Do Galacjan, 4 rozdział. I 4 rozdział od wersetu 21. Posłanie Galatam, da? 4 głowa, 21 woskicha. Czytam w tłumaczeniu Nowego Przymierza. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie dociera do was to, co prawo mówi? Napisane jest przecież, że Abraham miał 2 synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z kobiety wolnej. Ten z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała. Ten z wolnej na mocy obietnicy. Ma to znaczenie przenośne. Te kobiety są jak 2 przymierza. Jedno z góry Synaj, rodzące w niewolę, jest nim Hagar. Hagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy. Natomiast górna Jerozolima jest wolna i ona jest naszą matką. Aleluja! Jest bowiem napisane, wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś. Zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, po Izaaku jesteście dziećmi obietnicy. Kiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. Lecz co czytamy w piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. A zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Amen. A więc, bracia i siostry, kochani, mamy matkę w niebie. To nie jest matka, do której modlimy się, do której będziemy się modlić. Nie takie jest to znaczenie, ale jakie jest znaczenie? Górny Jeruzalem jest naszą matką. Co to znaczy, że od niej pochodzimy tak naprawdę. Do niej tak naprawdę jesteśmy przypisani, do tej matki, i do niej wrócimy. Tak jak do domu, tak można powiedzieć. Tak to rozumiem, że to jest właśnie ten symbol tej matczyności, że to jest to nasze przeznaczenie. Ono, ta górna Jerozolima, nie ta fizyczna Jerozolima, która dzisiaj jest napisane, że jest ona w niewoli, ale ta górna Jerozolima jest naszą matką. I oczywiście bardzo ciekawie tutaj apostoł Paweł, który przecież jest Żydem z urodzenia, który był w Jerozolimie, spełniał te wszystkie rzeczy, ciekawie to wysnuł, ciekawie to powiedział, że tak naprawdę obrazem tego wszystkiego jest życie Abrahama i urodzenie jego 2 synów. No, tą historię oczywiście znacie. Mówi się, że no, zaczął od Abrahama, ale musimy cofnąć się do Abrahama, nie będziemy tego czytać. Ale to już wszyscy jako wierzący znacie tą historię, że Abraham miał obietnicę, że Bóg z niego wzbudzi wielkie potomstwo, tak? Że z niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Miał żonę Sarę. No ale kiedy nic się nie działo, mijały latka i tak dalej, no to co tu zrobić? Trzeba tej Bożej obietnicy pomóc. No więc Sara wpadła na pomysł, że w jakiś sposób cielesny pomoże, czyli podsunęła mu swoją niewolnicę służącą Hagar, Egipcjankę, aby jej mąż współżył z nią i miała z tego syna. Się zastanawiam tak naprawdę, jak to, co ona sobie w ogóle myślała, że jeżeli kochała swojego męża, tak podsunęła, się zastanawiam, no ale tak ludzie jakoś kiedyś inaczej mieli w tych głowach. No, w każdym razie, jakby nie było, podsunęła Hagar i wiemy, jaka była historia. Urodziła Ismaela, ale Bóg mówi, nie, to nie ten będzie dziedziczył. No i Hagar, i w swoim czasie Sara miała syna, powiedzicie Pana u niej. Miała syna już w podeszłym wieku, Izaaka, no i wtedy mówi, wypędź Egipcjankę, bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy, niewolnik z synem wolnej. I Paweł pisze, mówi, że Hagar jest obrazem góry Synaj i odpowiada temu staremu przymierzu, czyli prawu, bo tutaj Paweł mówi, wy, którzy chcecie być pod prawem, to inne tłumaczenie mówi zakonem, ale zakon to prawo tak naprawdę. Chodzi o prawo, czyli będziesz, nie będziesz, wolno, nie wolno. Czyli wy, którzy chcecie to robić, mówi, przecież to jest niewola. I mówi, i to Hagar jest obrazem z tego starego przymierza. I ciekawe, który rodzi w niewolę. To jest bardzo ciekawe, że stare przymierze rodzi w niewolę. I co więcej, powiedział, że dzisiejsza Jerozolima, ona jest obrazem teraźniejszej Jerozolimy, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy, tak jest napisane, albo tutaj, gdyż jest ono w niewoli razem z dziećmi swymi, tak jak w tym tłumaczeniu jest napisane. I ja myślę, że Paweł, no, jakby tutaj podwójne znaczenie mówił, bo po pierwsze, no, że może Jerozolima jest w niewoli Rzymian była wtedy, czy jakiejś innej, ale tak naprawdę chyba nie chodziło mu o to, tylko o tą niewolę duchową, że to jest przymierze, które rodzi w niewolę. Wiecie, no nigdy nie byłem, chociaż chciałem być w Jerozolimie, nie wiem, ktoś tutaj był, chyba tylko Korzenka była w Jerozolimie, ktoś jeszcze był w Jerozolimie tej, no nie, chcieliśmy, już dwa razy chcieliśmy i nie pojechaliśmy, może jeszcze Bóg da, no ale na pewno będziemy w tej niebieskiej Jerozolimie, chociaż tam chcieliśmy pójść, ale Słowo Boże mówi nie, ta Jerozolima jest obrazem niewoli tak naprawdę. Dlaczego? Chociaż jest piękna oczywiście, zazdroszczę tym, którzy byli, ja sobie tylko głównie czytałem książkę Renaty Pruszkowskiej, która opisuje, jak była w Jerozolimie, tam żeśmy się zachwycali tymi wszystkimi opisami, żeśmy to prawie widzieli i fajnie byłoby być, a jednak Słowo Boże mówi, że to miasto nie jest naszą matką tak naprawdę. Ono jest symbolem niewoli, bo te wszystkie, no wszystkie te obrzędy, wszystkie te rzeczy, ofiary, czyż nie wspominają starego przymierza, że zgrzeszyłeś, owszem, straszne, za każdy grzech musiała być poniesiona śmierć. Ja wam niedawno mówiłem, że kiedy czytałem te wszystkie księgi kapłańskie, zobaczyłem, że za każde przewinienie musiał być załamany kark, barana czy owcy. Ludzie, którzy, słuchajcie, jeżeli, nie wiem, czy byliście przy świniobiciu albo przy oprawianiu jakiegoś, no niektórzy byli, ale to takie jest dosyć nieprzyjemne, prawda? Ja to oprawiam ryby, no to tak, ryby, no to tam często, niektórzy nawet wzdragają się, jak mają ryby oprawiać, ale im większa ryba, też już się trudno zabić i to jednak jest krew. I teraz pomyśl sobie, że za każdy twój grzech, czytaliśmy, że człowiek przeoczy, to miał być tam kozioł czy baran zarżnięty, krew miała być wylana. Bóg posłał swojego syna jako tego jedynego baranka. A więc to przymierze mówi o niewoli. No właśnie, a Bóg mówi, i Paweł mówi, że nie był antysemitą, mówi, ale nie ta ziemska Jerozolima jest naszą matką, ale górna Jerozolima, czyli Izaak, Sara to jest nowe przymierze, mówi, wy jesteście, bracia, po Izaaku jesteście dziećmi obietnicy, jesteście dziećmi obietnicy, czyli jesteście tymi, którzy mają żyć w wolności. I ciekawe tutaj jest, bo jest napisane, że ona jest naszą matką, to Górny Jeruzalem. To jest ciekawe, bo Pod koniec zeszłego roku, zanim tutaj u nas zagościła plaga jakaś w kościele, to musieliśmy zamknąć, ale zwyciężyliśmy tę plagę, to żeśmy studiowali Księgę Objawienia i właśnie czytaliśmy o tej niebieskiej Jerozolimie, zachwycaliśmy się tym. Nawet pamiętacie, mam to gdzieś zdjęcie, żeśmy wszystkie kamienie oglądali, z czego będzie jaspis. Pokazywałem, przyniosłem wam, mogliście dotknąć, dzisiaj już nie przynosiłem, jaspis czerwony. Macaliśmy tutaj kamienie, mieliśmy Biblię, nawet mam zdjęcie. Tu siedzieliśmy przy stole i patrzyliśmy, z czego będą te bramy zrobione. Kiedyś byłem w Szklarskiej Porębie, specjalnie kupiliśmy kilka tych, żeby to studiować. Więc żeśmy to patrzyli, jaka będzie ta Jerozolima. I to jest nasza matka. I to jest wolność, bracia i siostry. I jak mówię, Paweł nie był na pewno antysemitą. I co ciekawe, mówi o tej górnej Jerozolimie, mówi wiwatu i niepłodna. Cytuję tutaj Księgę Izajasza, 54 rozdział. Wiwatu i niepłodna. To jest fajne słowo, wiwatuj. Która nie rodziłaś, zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża. To jest ciekawe, że to Paweł odnosi do tej górnej Jerozolimy. To wygląda tak, jakby ta Jerozolima początkowo nie miała jakby dzieci zrodzonych. Tak to mogę zrozumieć, że to są dzieci, które do niej przyjdą. Także. No bo trzeba narodzić się na nowo, trzeba narodzić się z ducha. To nie jest, człowiek nie rodzi się jakby przypisany do górnej Jerozolimy z ciała. To jest niemożliwe. Do tego za chwilę dojdziemy. Tylko trzeba narodzić się duchowo. I ona jakby nie miała tych dzieci, ale w końcu rozumiem, że ona będzie miała więcej dzieci, chociaż nie znała tych bólów. Będziesz miała więcej dzieci jako samotna niż ta, która ma męża. No bo to jest do niej, wiwatu i niepłodna. Była jakby niepłodna, ale już nie będzie niepłodna. To tak jak Sara, która wydawało się, że jest niepłodna, że nie ma dzieci, a w końcu nie tylko, że Izaaka, tylko poprzez Izaaka my też jesteśmy w jakimś sensie dziećmi Sary, bracia i siostry. Nie cieleśnie, ale jesteśmy dziećmi Abrahama, więc i dziećmi Sary, można powiedzieć. O tym się właściwie nie mówi, ale taka jest prawda. Czyli ona się może radować właśnie tym potomstwem duchowym. I tak samo ta niebieska Jerozolima. I tutaj ciekawy jest werset 27, czy nawet 20, czy 29, że jak on gdzieś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. To jest ciekawe, zwróćcie uwagę, Ezaf, nie Ezaf, tylko przepraszam, Ismael, który urodził się według ciała, potem prześladował Izaaka, czy właściwie jego potomstwo, gdzieś tam się zawsze przyjadowały, napisane tak i teraz. Co to znaczy tak i teraz? Ludzie, którzy chodzą, zawsze ludzie, którzy w ciele chodzą, gdzieś mają coś do tych, którzy chodzą w duchu. No na przykład, ja wiem, że my już wchodzimy trochę w ducha, no bo pomyślcie, no jeżeli my, jednak nie mówię wam, no macie klęknąć, macie wstać, nie wiem, czy chcielibyście, ale kiedy jesteśmy w Bożej obecności, to my sami wiemy, to sami klękamy, nie na komendę, że ja mówię, no to teraz wolno, a teraz trzeba, to jest właśnie ta wolność, to jest właśnie ta wolność, którą Bóg daje. Człowiek chodzący według ciała, ale nie tym się nie będziemy przejmować, tylko żebyśmy wiedzieli, że tak jest. Ludzie, nigdy odwrotnie, ludzie chodzący według ciała, chociaż mogą przybierać pozór duchowy, pozór duchowy mówię, ale gdzie Duch Pański, tam wolność jest napisane, tak? Ale czytamy, no właśnie, że teraz mamy do czynienia z czymś podobnym. Lecz co czytamy w piśmie? Wypędź niewolnicę oraz jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. To on chce takie wyzwanie rzucić nami sobie. Po co to Paweł napisał? Wypędź niewolnicę jej syna, bo nie będzie dziedziczył syn niewolnicy razem z synem wolnej. Otóż chcę wam powiedzieć, że ja odnoszę to do naszego życia, że musimy wypędzić pewne rzeczy z naszego życia. Te, które są niewolne, bo nie będą dziedziczyły razem tego z tym, co jest wolne. Jesteśmy do wolności powołani, bracia i siostry. Pisze, zatem bracia, doda mi siostry, bo kiedy Paweł mówi bracia, to zwraca się do wszystkich. Jesteśmy dziećmi nie niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Do wolności jesteśmy powołani. I co to znaczy, że syn niewolnicy nie może dziedziczyć synem wolnej? Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, możemy to przeczytać, pierwszy, to sobie trzymajmy, ale pierwszy do Koryntian 15 i 50 werset. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Czujecie to? To znaczy, że pewna część ciebie i mnie nie odziedziczy Królestwa Bożego. To jest niemożliwe po prostu. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie może odziedziczyć tego, co nieskażone. Czyli pewna część nie może odziedziczyć. Nie może odziedziczyć niebieskiego Jeruzalem. I nie ma się co oszukiwać, że te rzeczy nas gdzieś tam wpędzają w niewolę, czyli Słowo Boże mówi, wypędź niewolnicę. Wypędź to, co cię gdzieś tam wprawia w niewolę. Ja wierzę, że my już rozumiemy właściwie, co Bóg chce mówić, bo może gdyby ktoś w ogóle nie znał Boga, trudno by o tym mówić. Ale tak jak mówię, pewna część ciebie i mnie nie odziedziczy Królestwa Bożego. A więc trzeba wypędzić to, co wprawia nas w niewolę. Pewne zabiegi, zabiegi ciała. Prawo wiąże się z zabiegami ciała, czyli człowiek chce stać się lepszy dzięki zabiegom ciała. Ja wiem, że dobrze sobie jakieś postanowienia zrobić, na przykład co do diety, że nie będę tam za dużo słodkich rzeczy, ja czy tam czegoś tam, prawda, no, czy że będę na przykład systematycznie się modlił, przychodził, wszystko fajnie. Ale jednak my musimy chodzić w duchu, nie polegać na tym, bracia i siostry. Musimy jakby wypędzić to, co nie jest z ducha i co nie jest z obietnicy. A jaka jest obietnica? Ja przeczytam dalszą część listu do Galacjan, 5 rozdział od wersetu 16 i przeczytam w moim tłumaczeniu, czyli Nowego Przymierza, bo bardzo fajnie oddaję tutaj to. No bo możemy powiedzieć, no fajnie, no żyć w duchu bez prawa, no czy wolno, nie wolno, to, no to jak? I tu jest tak napisane, pisze Paweł, podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. To jest fajne stwierdzenie, fajne tłumaczenie. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. On nie zabiera się od tego, jak pokonać żądzę ciała, że coś tam, no teraz sobie wyznacz jakieś prawa, czy jakieś te, które były w Izraelu, czy może jakieś sobie inne skonstruujesz. Nie, żyjcie w duchu, chodźcie w duchu, według obietnicy. To jest obietnica, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Czyli zobaczcie, te dwie części, które mamy, są sprzeczne ze sobą. Są sprzeczne ze sobą, dlatego nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Nie mogą odziedziczyć tego nowego Jeruzalem. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. To jest ciekawe. Jeśli duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. I to jest, ale jest wolność. Cudowna wolność. I powiem tutaj, no zwrócę się na przykład do tej środy, którą mieliśmy. Słuchajcie, no moglibyśmy sobie nawet takie nasze tutaj prawa stworzyć. I ja tak mówię, też czasami mam takie wyobrażenia. Wyobrażałem w środę, że no przyjdziemy i tutaj mówię, a tutaj stąd lepiej mi się będzie grało, bo to tak. No ale było zimno. Tak patrzę, pytam się, przychodzi jedna osoba, druga, mówię, widzę, że sam tu przychodzę w kurtce, mówię, no coś niefajnie, bo Jacek mówi, tam było 0 stopni, jak przyszedł, potem się zrobiło z 5. Przy kominku jeszcze dało radę. I tak mówimy, no to tam. Pytam, siedzimy tam. No ale tak, siedzimy, modlimy się, modlimy, to coś tam śpiewamy, uwielbiamy Pana i nie było, że to no na komendę trzeba coś zrobić, modlimy się. Potem mówię, no dobrze. Potem zaczęli jedni drugim usługiwać modlitwą. Tak było? Proroctwem. Potem ktoś tam, ktoś na przykład gdzieś tam kawkę poszedł zrobić, bo było zimno. No tak mogło się wydawać, że no co to tam za porządek. Ale potem rozmawialiśmy, Słowo Boże rozważaliśmy. I wszyscy wyszliśmy ubłogosławieni. Amen? Tak było. I nikt nie myślał o jakichś głupotach, o interesach, czy tylko wszyscy po prostu byli skupieni na Jezusie. Duch Święty usługiwał. Słowo Boże się było przekazywane, byliśmy podniesieni. Czyli można powiedzieć taki, taki luz, można powiedzieć, luz, taka wolność chrześcijańska, gdzie rzeczywiście, gdzie Duch Pański, tam wolność. Ale no muszę tu właśnie dla pewnego kontrastu przypomnieć pewne zdarzenie, które miało miejsce jakieś ładnych parę lat temu, kiedy tak dosyć bardzo otwarcie żeśmy tutaj usługiwali ludziom z miasta, zapraszaliśmy wielu, no to po prostu dobry czas był. No ale jeden brat, który przyszedł do kościoła, ale nie do końca wszystko zrozumiał i tak mówił, dzisiaj go nie ma już pomiędzy nami, nie będę mówił jego imienia, no w każdym razie powiedział, a to taki luzik tutaj jest, luzik. Ale źle zrozumiał ten luzik, bo myślał, że to, że my właśnie nie mamy jakiejś na komendę klękania, na komendę modlitw, że w wolności, w radości jesteśmy, to, że każdy robi co chce, śpi z kim chce, no różne rzeczy robi. Skończyło się to źle, że to była jedyna osoba, którejś musieliśmy oddać szatanowi na zatracenie ciała, by duch był zbawiony w dzień pański. Tak się po prostu złożyło. Wierzymy, że będzie zbawiony ten człowiek, bo tak zrobiliśmy, ale nie na tym ten luzik polega właśnie. Ten luzik to jest, kiedy duch nas prowadzi, to nie mówimy o ciele, nie spełniamy tych rzeczy, bo duch nas prowadzi. I mówię, to była pomyłka. Dlatego przeczytamy dalej. Jeszcze raz, 18 werset tego 5 rozdziału. Jeśli duch was zaś prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, to są różne bożyszcza, tak powiem, bardzo różne. Mogą być i posągi, a mogą być i inne rzeczy, no ale wiadomo. Wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, i tak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Właśnie o tym dziedziczeniu mówimy. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. To jest bardzo fajne tłumaczenie. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Czytamy, że prawo było dodane z powodu, złych uczynków. To wiecie, dlaczego się coraz nowe tam jakieś ustawy w kodeksie karnym, że tam to i to, dlaczego takie się dodaje? No bo ludzie wymyślają coraz bardziej złe rzeczy i trzeba jakoś to temu zapobiec. A jeżeli są takie rzeczy, jak tutaj czytamy, to przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy, teraz zbliżamy się do fajnego końca, ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Aleluja! A więc taki malutki szczegół. Ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali, czyli co? Zamordowali, zabili swoje ciało. Hello? Hello? A więc nie ma żadnego prawa. Ciało jest ukrzyżowane, jest ukrzyżowane, czyli no, my żyjemy w tym ciele, ale ono nami nie rządzi, inaczej mówiąc. Ukrzyżowali ciała. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy. Tak, nie bądźmy chciwi próżnej chwały, nie drażnijmy się w ten sposób jedni drugich, nie kierujmy się wzajemną zazdrością. Ale to jest to, że ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje. A więc, bracia i siostry, to jest bardzo proste. Nie ma co z grzechem walczyć, trzeba po prostu dla niego umrzeć. Ale dobra rzecz jest ta, do tego wracam, że dzisiaj mówimy o naszej matce, którą jest niebieska Jerozolima. I teraz na koniec sobie przeczytamy, czy przypomnimy sobie, jak nasza matka wygląda, do czego zdążamy, do czego naprawdę idziemy. To wam chcę powiedzieć przy okazji choroby mojej mamy, mojej ziemskiej mamy, chwała Bogu, że mogła wyjść. No byłem w tym mieszkaniu, gdzie tam z nią mieszkałem, jakieś robiliśmy porządki. Ale ja wiem, że tam już nie wrócę. Nawet no, nie wiadomo co, to nie jest mieszkanie, do którego ja wrócę. Więc to nie tam idziemy. Idziemy do miejsca, do niebieskiego Jeruzalem. Objawienie 21 rozdział, 2 werset. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swojego męża. I słyszałem donośny głos, rozległ się od strony tronu, głosił: oto namiot spotkania Boga oraz ludzi, będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. 21 rozdział. Tak. Będzie z nimi sam Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I dalej, od 9 wersetu zobaczymy jeszcze, jak ona wygląda. Potem przyszedł do mnie jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz napełnionych 7 ostatnimi klęskami i powiedział: chodź, pokażę ci pannę młodą baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę. Stamtąd pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, wstępujące z nieba od Boga. Była w niej Jego chwała. Jej blask przypominał najdroższy kamień jaspis, czysty jak kryształ. Miasto otoczone było wielkim, wysokim murem. W murze 12 bram, a na bramach 12 aniołów oraz wypisane imiona 12 plemion synów Izraela. Od wschodu były 3 bramy, od północy 3, od zachodu 3 i 3 od południa. Mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion, 12 apostołów baranka. Ten, który ze mną rozmawiał, miał ze sobą miarę. Była to też ta złota trzcina. Może trochę przypominę, ale tylko, że mur był zbudowany z jaspisu, samo miasto z czystego złota, 18 werset, podobnego do szkła, czystego jak kryształ. Fundamentu tym muru miasta były ozdobione różnymi drogimi kamieniami. Pierwszy kamień to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardonizm, szósty krwawnik, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, 11 hiacynt, 12 ametyst. 12 bram zbudowanych było z 12 pereł, każda brama z jednej perły. Ulica miasta wyłożona była szczerym złotem, jak przezroczyste szkło. Nie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan Bóg Wszechmogący jest jego przybytkiem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a jego lampą baranek. W świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Wniosą do niego chwałę i roztwojeństwo narodów. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto popełni obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka. Aleluja. To jest nasza matka, bracia i siostry. Tam zdążamy. Chcę, żebyście mieli tę świadomość, że to jest nasza matka. Jesteśmy dziećmi wolnej, bracia i siostry. Dlatego Słowo Boże mówi: ukrzyżuj. Jeśli należysz do Chrystusa, masz ukrzyżować swoje ciało. Wypędź niewolnicę. I za chwilę będziemy się modlić. Za chwilę będziemy się modlić. Amen.